Lubię spoglądać na medytację pod różnymi kątami, z perspektywy różnych obszarów życia. I ponieważ mamy Wielki Post, to chciałem wskazać na taki postny wymiar medytacji, który niewątpliwie jest w tej praktyce obecny. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze taka dygresja, też wielkopostna. Bo Wielki Post, no wiadomo, on trwa 40 dni. Kiedyś tak długo nie trwał. Gdzieś w starożytności trwał tylko 2 dni, później ten okres wydłużano do tygodnia. No i z czasem stał się 40-dniowy. Aczkolwiek ma to bardzo głębokie znaczenie duchowe w perspektywie biblijnej, bo 40 w Biblii oznacza zawsze czas przełomu, oczyszczenia, wejścia w nową jakość życia. I to dotyczy zarówno perspektywy osobistej, jak i społeczności. My najczęściej kojarzymy ten 40-dniowy Wielki Post nasz z postem Chrystusa na pustyni. I kiedyś ja miałem taki, dzielę się tym po raz pierwszy, tak może publicznie, taki szalony pomysł, żeby zrobić 40-dniowe w ogóle odosobnienie medytacyjne gdzieś w środowisku chrześcijan. Niekoniecznie w czasie Wielkiego Postu, niekoniecznie tak, że wszyscy muszą brać w tym udział, prawda, ale że jest taka okazja do tego, żeby zrobić 40-dniowe odosobnienie. Ponieważ oczywiście w tej perspektywie biblijnej, jeśli jest to czas przełomu, a medytacja jest praktyką, w której na pewno, no wiecie, ten przełom duchowy, rozwój, on się dokonuje bardzo powoli, to pomyślałem, że dlaczego nie taka 40-dniowa sesja medytacyjna. A tych 40 w gruncie rzeczy w Biblii jest sporo. Bo jeszcze możemy pamiętać ten 40 lat wędrówki Izraela, możemy pamiętać jeszcze 40 dni potopu. Ale jest bardzo jeszcze dużo takich obrazów duchowych, do których można nawiązać, bo jest 40 dni, 40 nocy Mojżesza na górze Synaj. Jest piękny obraz 40-dniowej wędrówki proroka Eliasza o chlebie i wodzie na górę Choreb. Jest 40 dni dla Niniwitów do nawrócenia się. Jest 40-dniowa, można powiedzieć, okupacja wojsk Izraela przez Filistynów i Goliata, którego później pokona Dawid. Jest wreszcie 40 dni od zmartwychwstania do w niebo wstąpienia Chrystusa. No więc dlaczego nie 40-dniowa sesja medytacyjna? Ale to oczywiście dygresja, ale kto wie, może kiedyś uda się taką praktykę zrealizować. Powiedziałem o tym, że chcę spojrzeć na medytację w wymiarze postnym, ale i tak tylko w ograniczonym aspekcie, to znaczy zmysłów, lgnięcia do świata zmysłowego, ulegania często pożądaniom zmysłowym. Myślę, że specjalnie jeszcze do tej pory myśmy na to nie zwracali tutaj uwagi. W takim wymiarze kulturowo-religijnym, powszechnym, ten czas Wielkiego Postu, czy w ogóle postu, kojarzy się z odmawianiem sobie czegoś, z jakąś formą umartwienia. Tak odmawia się tam słodyczy, alkoholu, kawy, nie wiem, spożycia seksualnego. Wiele takich rzeczy. I to jest oczywiście dobre, nie? Bo to wskazuje kierunek, nie? Żeby wyrywać się z takiego nawykowego czy w poważniejszych kwestiach nałogowego przeżywania rzeczywistości. Że ta rzeczywistość nas mocno trzyma. I to wymaga trudu, bo jestem przekonany, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że okej, robisz jakieś postanowienie, to trwa 2 dni, 3 dni, 40, jak się uda, to dobrze, ale często bywa tak, że my nie jesteśmy w stanie wytrwać w tych postanowieniach. A jeszcze chcę powiedzieć, że jest pewna mądrość też w tym wypadku ta biblijna, też mądrość w Kościele, że to akurat jest 40 dni. Ponieważ psychologowie behawioralni i ci, którzy zajmują się rozwojem osobistym, bardzo często wskazują na to, żeby zbudować w sobie jakiś dobry, nowy nawyk, to potrzeba minimum 30 i więcej dni. Więc ta 40, ci, którzy praktykowali ten czas, gdzieś jest tutaj bardzo wartościowa, głęboka intuicja. A jeszcze nawiążę do tego pomysłu o 40-dniowej sesji, bo pomyślałem sobie tak, że nie wiem, czy odnosicie takie wrażenie, ale współcześnie też ten Wielki Post, wydaje mi się, że on trochę ulega banalizacji, to znaczy w tym sensie, że nie ma takiego kulturowego wsparcia dla całej sprawy. Nie? W Kościele to jest, ale na zewnątrz nas to zupełnie To zupełnie nie. To trzeba dużo determinacji, żeby w tym wytrwać. Okej, to do istoty. Kiedy podejmujesz decyzję, żeby usiąść do praktyki medytacyjnej, czy tak jak tutaj, żeby przyjechać na sesję medytacyjną, to rezygnujesz niewątpliwie z czegoś. Rezygnujesz z wielu często przyjemnych rzeczy, w które mógłbyś wejść i które wchodzimy najczęściej w takim normalnym trybie życia. I nawet jeśli, koncentrując się na przyjeździe na sesję medytacyjną, nawet jeżeli to jest powodowane nieczystymi motywami, bo takie motywy istnieją, jest ich sporo. Nie, to może być ciekawość, to może być ucieczka, to może być na przykład zwątpienie, no, w swoje dotychczasowe życie. Osobiście wydaje mi się, że na przykład ucieczka to jest bardzo, bardzo taki poważna sprawa. Znaczy dobrze się temu przyjrzeć, żeby na przykład nie jechać na sesję, bo się ucieka od różnych obowiązków życia, w których się jest. Osobiście zresztą uważam, że to jest naprawdę niebezpieczny zakręt, taki stan, że medytacja staje się przyjemną ucieczką. Przyjemną jeszcze ucieczką. Nie? Subtelny, niebezpieczny zakręt. Warto na to zwrócić uwagę. My raczej w codziennym życiu zmagamy się z czym innym, że ten nasz człowiek wewnętrzny mówi, okej, ja powinienem usiąść do medytacji. Ja powinienem wejść w tę obecność, być w niestworzonym. A człowiek zewnętrzny powie, gościu, spokojnie. Nie rób szarży duchowej. No jeszcze są siły duchowe w odwodzie. Jeszcze pomedytujesz. Nie? Jest jeszcze na to w twoim życiu czas. Wydaje mi się, że to jest poważniejsza kwestia. Ale to właśnie wtedy, kiedy się nie chce siadać do medytacji i kiedy się siada, to jest wyraz rzeczywistej, sprawdzonej determinacji. Porzucenia różnych innych sfer życia. I tutaj ten pierwszy taki zewnętrzny motyw tego postu jest wkomponowany. Ale to tylko początek. Zwróćcie uwagę, że kiedy my siadamy w medytacji, to my dobrowolnie odmawiamy sobie całej sfery zmysłowych wrażeń, z którymi funkcjonujemy na co dzień w naszej rzeczywistości. I te zmysłowe wrażenia bardzo często trzymają nas w olbrzymim ucisku, w olbrzymim takim napięciu, w kleszczach. Tu można wiele metafor użyć, wręcz w dybach. Zwłaszcza kiedy mamy taki stan, że okej, wrażenie goni kolejne wrażenie, za tym wrażeniem następuje kolejne wrażenie i w to wrażenie jeszcze wciska się następne wrażenie. I wtedy funkcjonujemy dla siebie jak taki pilot od telewizora. Sami siebie tak. Sami sobą tak pstrykamy, nie? Bo to jest sytuacja taka, że okej, dobra, coś sobie zjem, ja to sobie poleżę. No może sprawdzę pocztę. No może coś znowu zjem. No może przeczytam coś na jakieś, no dwie stronki, tak, no później podrzemię sobie trochę, tak? I oczywiście w tych wszystkich zachowaniach nie ma absolutnie niczego złego. Natomiast problem jest wtedy, kiedy te sytuacje odcinają nas od źródła, od nas samych, od naszej obecności przed Bogiem, ponieważ zatrzymują nas w tym uwarunkowanym zmysłowym lgnięciu do świata i w tym sensie wstrzymują właściwie w duchowej drodze. Pozwalają nam zatrzymać się na tej zewnętrznej stronie życia. Pozwalają, żebyśmy tam zamieszkali. I to jest ten pierwszy wymiar, w którym próbujemy się zmierzyć, także siedząc na medytacji w praktyce. A w tych zmysłowych wrażeniach, którym tak ulegamy i które sami sobie włączamy swoim własnym pilotem, my szukamy też oczywiście wielu różnych rzeczy. No, pocieszenia, albo docenienia siebie, zaspokojenia jakichś braków wewnętrznych. Albo na przykład likwidujemy jakieś napięcia dzięki temu. I to oczywiście są sytuacje, które wiążą nas mocno wewnętrznie. Kiedy mamy sytuację jeszcze taką, że te wrażenia zmysłowe tak wiążą się z jakimiś sytuacjami grzechowymi, to często jest nawet taki mechanizm, że my ból czy jakieś rany z tego tytułu próbujemy jeszcze zaleczyć kolejnymi zmysłowymi jakimiś tam kwestiami czy wrażeniami. Nie? Tak funkcjonujemy. A medytacja to jest takie odłożenie pilota. To jest stop. Ja nie chcę być tym człowiekiem, który się porusza na tych, jest zniewolony tymi zmysłowymi nitkami. Nie? Jest stop. Jest potrzebny reset. I w tym takim zewnętrznym wymiarze, takie spojrzenie na medytację, ona jest postem dla zmysłów. Kiedy przyjeżdżamy na sesję medytacyjną, nikt z nas sobie nie wybiera osób, obok których siedzi. Nie wybieramy sobie naszej małej przestrzeni, której doświadczamy podczas siedzenia. Nie wybieramy sobie kształtu podłogi. Nie wybieramy sobie dźwięków, które do nas dochodzą. Nie wybieramy sobie temperatury. Nie wybieramy sobie żadnego obszaru wrażeń zmysłowych, które do nas dochodzą, kiedy siedzimy podczas praktyki medytacyjnej. I jeszcze na dodatek wchodzimy w taką postawę, która no, dla wielu ludzi jawi się jako niewygodna. No. Mogą nawet to odebrać jako jakieś katowanie się. Nie? I potrzeba rzeczywiście sporo czasu, żeby ta postawa stała się wygodna, miękka. Żeby w tym widzieć coś bardzo własnego, wysiedzianego. Nie? Zresztą też nie można się tym specjalnie też dzielić tak na zewnątrz, no bo mimo, że ta medytacja jest teraz, tak odnoszę wrażenie, nawet trochę modna, tak mi się wydaje, to i tak trudno tak mówić normalnym ludziom, że tam się zajmuje medytacją, bo mogliby pomyśleć, że tak trochę się jest odjechanym w ogóle i po co ta medytacja, co ja tam w ogóle robię, nie? Czego ja tam szukam, nie? To jest tak jak kot na przykład siedzi i jest uważny, tak? I no to wszyscy mniej więcej wiedzą, że on czeka na mysz albo na jakiegoś tam ptaszka, nie? Tam czai się, nie? Ale wyobraźcie sobie, no normalnie, no tak wiemy, no ludzie to wiedzą, ale wyobraźcie sobie, że ludzie nie wiedzą o tym motywie kocim, nie? Patrzą na takiego kota, który jest tam szczejony, to myślą, no po co on tak siedzi, nie? No to biedaczek chyba zachorował, nie? Ale no na nas, my sobie tak siedzimy tutaj w zamkniętej pewnej przestrzeni, ale no zdajcie sobie sprawę, że gdyby tak puścić paru ludzi, no... No ludzie, no co wy tu robicie? Po co to takie siedzenie, nie? No, jaki to motyw w ogóle? No, nie widzą tego medytacyjnego motywu, można by powiedzieć, nie? No zupełnie, nie? Ja znam człowieka, który dostrzegł taki obraz w tej siedzącej medytacji. To jest obraz też ukrzyżowania. Dziwnego, nie? Na poduszce. Się uczy wolności. Wolności. Z takiego właśnie krzyża, no, siedząc tu. Czy uczy się miłości, akceptacji świata. No właśnie, medytacyjne motywy. Kiedyś miałem taką sytuację, ktoś mnie łapie i mówi, mam coś, nie? Ja mówię, co? Słuchaj, no podczas medytacji podłoga mi faluje, nie? Ja mówię, a statki widzisz? Mówi, nie. Mówię, to ulżyło mi, że mówię, to w porządku, nie? Mówię tak, to zatrzymaj te fale, nie? No ale jak, nie? No to powiedziałem, że no są takie naturalne złudzenia, nie? Że wtedy weź na przykład głębszy oddech. Nie bądź skoncentrowany w głowie, tak? Tutaj w tej sferze tylko zejdź do środka ciężkości ciała. Wejdź do praktyki, nie? No i później go tam pytam po jakiś czas, co? Już nie faluje? Nie, już nie faluje, już jest stabilna, nie? No, to... Oczyszczają się motywy, nie? Coś się dzieje, no co to jest? To może coś duchowego, nie? No to tylko zwyczajne złudzenie zmysłowe, nie? Ale dlaczego robimy tę praktykę, nie? Dlaczego ten aspekt postu dla zmysłów jest istotny? Wydaje mi się, że jest wiele motywów i o niektórych z nich chciałbym powiedzieć. Pierwszy motyw, który jest taki bardzo oczywisty, to znaczy kiedy my zatrzymujemy się w tym wymiarze cielesno-zmysłowym, to pozwala nam odkryć to, co się dzieje w wymiarze psychiczno-duchowym. To w pewnym sensie oczywiste. Chociaż jest to bardzo piękna praktyka, bo ta kurtyna świata zewnętrznego, ona wciąż jest zawieszona w całej swojej pięknym wyrazie. No, wszystko jest ładne, piękne, ale to stop! Brak tego lgnięcia do tego, w czym jesteśmy, objawia to, czy pozwala nam na to, że możemy zobaczyć, co jest wewnątrz, w tym wymiarze właśnie psychiczno-duchowym. Oczywiście zaraz tam jest następny etap, bo to jest kwestia władz duchowych, tak? Rozumu, wyobraźni, pamięci, tego, co można nazwać ogólnie umysłem. I tutaj oczywiście też jest potrzebny postumysł. Można zresztą to wyrażenie, które gdzieś mi przyszło swego czasu, postumysłu, za bardzo fundamentalne. I można temu też poświęcić osobną konferencję, ale częściej mówi się tutaj o myślach, czy o wyobraźni, czy o emocjach, więc jakby to zostawiam. Nie? Chcę raczej iść tym tropem zmysłów. I ten post w sferze zmysłów, którego się też tutaj uczymy podczas medytacji, on jest potrzebny do tego, żeby pogłębiać relacje z Bogiem. Mówią o tym właściwie wszyscy nauczyciele duchowi, to bez wątpienia. To jest tak, że każda rzecz, która podpada pod zmysły i którą my w pewnym sensie adorujemy, czy lgniemy do niej, dla niej samej, ona staje się bożkiem i w tym sensie nas trzyma. Nie pozwala na to, żeby tam otwierała się ta przestrzeń bardziej duchowa. No, jestem przekonany, że znamy różnego rodzaju zniewolenia takie zmysłowe, kiedy my lgniemy i chcemy w tej rzeczywistości zewnętrznej zamieszkać. Ona nas trzyma w kleszczach. A wszystko z tego świata może być takim przedmiotem samoprzywiązania. Nie? Jest tam zmysły, za tym idzie pożądanie, za tym idzie wola, jakieś działanie, powtórzone, pach, zamieszkaliśmy, nie? Medytacja nie jest oczywiście rozwiązaniem dla wszystkich tego rodzaju rzeczy, ale jest cięciem, no, jest stop. Można się odwołać do czegoś, co się rodzi w tej praktyce, do czegoś istotnego, co jest u podstaw wszystkich zmysłowych sfer. To jest też taki bardzo ważny aspekt, żebyśmy sobie uświadamiali, że my nie jesteśmy powołani, no bo świat zewnętrzny, zmysłowy, on jest taki, jaki jest, ale my jako ludzie nie jesteśmy powołani do tego, żeby wchodzić, pozwolić sobie na przykład na coś takiego jak urzeczowienie, nie? W tym sensie, że rzeczy są dla nas partnerem. My jesteśmy osobami, mamy wchodzić w relacje osobowe z Bogiem i z innymi ludźmi, a rzeczy mają nam służyć, świat zewnętrzny, zmysłowy ma nam służyć do tego, żeby to nasze życie, żeby życie innych ludzi wzrastało w dobrym. To jest bardzo, bardzo ważny aspekt. I w duchowości chrześcijańskiej, tak jak powiedziałem, to jest bardzo częsty obraz. Dla mnie bardzo bliskim takim nauczycielem jest święty Jan od Krzyża. On, myślę, że nie ma takiego nauczyciela, który by tak zanalizował całą sferę pożądań zmysłowych, ulegania im, lgnięcia pewnych właściwie strat duchowych i także tego, że zaprasza on do wolności w tej sferze. On ma taki bardzo piękny obraz człowieka jako ptaka, który jest właśnie różnego rodzaju nitkami związany. I nawet on mówi w ten sposób, że my jesteśmy rzeczywiście powołani do pewnego radykalizmu, żeby mieć wewnętrzną wolność, żeby nie lgnąć też do świata zmysłów. W tym sensie, że mówi, że obojętnie jaki ptak, czy jest związany cienką jakąś taką nitką, czy jest to gruba lina, i tak będzie nas, i tak będzie on trzymany. Więc te sytuacje będą nas trzymały i będą utrudniały rozkwitnięcie tego wewnętrznego kwiatu, nie? Duchowego też w nas. Jest też taki obraz mistrza Eckharta, słowa, które on kiedyś wypowiedział, jak ja je przytoczę tutaj, bo dotyczy to też świata zewnętrznego. Najmniejszy obraz stworzenia, który przylgnąłby do ciebie, będzie tak wielki jak Bóg, gdyż przesłoni on w tobie samego Boga. Zwróćcie uwagę, że cały czas to kluczowe w tym, co mówię, i też u Eckharta, jest lgnięcie. To nie chodzi o to, że my jesteśmy wrogami przecież świata zewnętrznego. Absolutnie, to jest bzdura kompletna. Piękny świat jest i w ogóle. I ach, i och. To, o co nam chodzi, to żeby w medytacji oduczać się lgnięcia. Nie być zniewolonym światem zewnętrznym. My odcinamy nitki, nie? Uczymy się odcinać tego. A życie to i tak zweryfikuje, nie? Wyjdziemy stąd i to będziemy mieli swoją weryfikację tego wszystkiego. Także w wymiarze zmysłów. Trzeci aspekt to poszerzenie naszej wolności, naszego doświadczania świata. Myślę, że ludzie tego nie rozumieją, że to właśnie takie sytuacje jak medytacja, jak wejście w post, sprawiają, że dokonuje się tutaj pewien zadziwiający paradoks i cudowna wymiana. Bo to człowiek, który uczy się wolności w przeżywaniu zmysłowo-materialnego świata, to on ma zdolność do tego, żeby pójść w 7000 kierunków zmysłowych. A nie ktoś, kto jest przywiązany do wybranych obszarów. To my jesteśmy w stanie doświadczać następnie świata zmysłowego w całej jego panoramie piękna, nie? Który się dzieje przed naszymi oczami, uszami, węchem, dotykiem, smakiem. To w nas się dzieje, poszerza się pole wolności. Tu się wykuwa na tych poduszkach, że ta pułapka lubię, nie lubię, już się tak na nią niekoniecznie nabieramy, nie? Te kleszcze, podoba mi się, nie podoba, to okej. My wiemy, że jest coś wewnątrz, nie? Coś bardzo podstawowego. Chcemy tej wolności, jeżeli się jej trochę chociaż zasmakowało. A wolność z kolei pozwala nam wrócić do nas samych. Nie mam co do tego wątpliwości. To jest jakby czwarty motyw. Ująć siebie w dłonie. Nie? Wyrwać nas z tego ograniczonego, właściwie biednego często doświadczenia świata. I możesz wtedy doświadczyć, że ty nie jesteś człowiekiem, dajmy na to, nie wiem, nowego kroju spodni. Nie jesteś człowiekiem wybranych potraw, jakichś zapachów dezodorantów czy książek na domowej półce. Nie jesteś człowiekiem lubienia, nawet nie jesteś człowiekiem tej medytacji w ogóle i całej tej praktyki, nie? Tylko jesteś człowiekiem i kropka, nie? A nawet ta kropka to już jest za dużo. Nie? To wszystko. No to jest ta nauka tej praktyki, nie? I tego, do czego ona prowadzi. Bo masz przystęp do wolnej obecności. Możesz być w niestworzonym i z tej perspektywy doświadczać świata w swoim życiu, w całej pełni. Nie lgniesz, nie jesteś łapczywy, nie osadzasz się w tym świecie, nie instalujesz, nie chcesz zamieszkać. Przynajmniej ta intencja już jest istotna i nauka tego. Jest taki apoftegmat z Otojców Pustyni o Abba Gelazym. Gelazy był pustelnikiem bardzo znanym i w pewnym momencie jego życia on został powołany do tego, żeby założyć klasztor. W związku z tym otrzymał dużo ziemi, otrzymał tam różne juczne zwierzęta, dużo sprzętu materialnego. No, wiadomo, bo wymiar materialny trzeba to zrobić. Jeden ze starców, można powiedzieć jego przyjaciół, zwraca mu uwagę i mówi: boję się, Abba, żeby twój duch nie związał się z całym tym majątkiem, z tym materialnym, zmysłowym światem. Na to Gelazy jakby jednym cięciem mówi, że bardziej twój duch jest związany z szydłem, którym pracujesz, niż duch Gelazego z majątkiem. No właśnie. W potocznym rozumieniu, no to jest jednak tak, że ten, który ma mało, ma jakieś ograniczone potrzeby, ten jest bardziej wolny. Oczywiście z perspektywy głębokiej duchowej. Z perspektywy głębokiej duchowej wcale tak nie musi być i oby tak nie było. Bo w tej naszej perspektywie to Gelazy może iść w 7000 kierunków. Jeśli trzeba zająć się rzeczywistością jakichś dóbr materialnych czy załatwić jakieś sprawy, to on pójdzie. Natomiast ten starzec jest ograniczony w swojej sytuacji, w swojej bardzo wąskiej sytuacji. To on się pozbawia, można powiedzieć, 6999 kierunków. Choć wydaje mu się, że to on wybrał takie życie, w którym będzie wzrastał duchowo. Ale przecież wyjście na pustynię, wejście w taką praktykę medytacyjną, jaką robimy, To przecież to nie o to chodzi, żeby się zamknąć, tylko wręcz przeciwnie, żeby umieć się przez tą praktykę medytacyjną otworzyć na życie i wchodzić w różnego rodzaju obowiązki, które nam opatrzność przy naszym też zaangażowaniu aranżuje. Czy są przyjemne, czy nieprzyjemne, czy nam odpowiadają, czy nie odpowiadają, no? Bo mamy tę perspektywę wolności, bo jesteśmy bardziej ze sobą, jesteśmy ludźmi, którzy ujęli siebie. I też taki przykład ze świętego Jana od Krzyża, którego już powołałem, też pokazuje, że ci ludzie wielkiego ducha nigdy nie byli jakimiś wrogami świata materialnego czy świata zmysłowego. Święty Jan od Krzyża tu jest znakomitym przykładem. To dojrzała duchowość uzdalnia do tego, żeby w wolności poruszać się w świecie materialnym, w świecie zmysłowym. I on daje taki przykład o królu Dawidzie. To ma ładnie zobrazować. Choć jest rzeczą znaną, że był bogaty, nie przywiązując się jednak wolą do bogactw, był w rzeczywistości jak prawdziwy ubogi. Gdyby jednak ktoś, i tu uwaga, będąc rzeczywiście ubogim, mimo to w woli swej takim nie był, nie byłby prawdziwie ubogim, bo dusza jego byłaby bogata i pełna pożądania. Wyzbycie się upodobań i pożądania rzeczy tego świata czyni duszę swobodną i ogołoconą, choćby wiele posiadała. Same bowiem rzeczy tego świata duszy nie zajmują i szkody jej nie wyrządzają. Czyli to jakby bez obaw, nie? Można być inwestorem, można mieć, nie wiem, znakomite mieszkanie, fantastyczne samochody, można doświadczać różnych wartościowych rzeczy, wyjechać na bardzo udany urlop, no w całej tej panoramie zmysłowej funkcjonować, ale najważniejsza rzecz, żeby być w tym po prostu wolnym. No bez tego jesteśmy wstrzymani, jesteśmy jak na jakiejś nitce, która nas trzyma. Ulegamy takiemu samoprzywiązaniu. I kolejny motyw, który wydaje mi się też ważny, jeśli chodzi o ten postny aspekt medytacji. Wiecie co? To jest sama jakość naszych zmysłów. Nie wiem, czy mieliście już takie doświadczenie. Ono się bardzo często może objawić komuś, kto na początku medytuje. Że kiedy wchodzisz w praktykę i kończysz ją, to odbiór świata potrafi być bardzo taki wyraźny. Kontury potrafią być bardzo takie jasne. Kolory intensywne. To jest bardzo... Proszę?
High definition.
No właśnie, high definition. Tak jest. Ale to jest też kwestia odpoczynku dla nas. Znaczy, to my odpoczywamy oczywiście, ale dajemy odpocząć naszym zmysłom. Nie? Więc to jest taki zupełnie może poboczny, wydawałoby się nieistotny aspekt, ale on też nas dotyka, nie? Żebyśmy mieli odpoczynek od tej gonitwy, nie? Za zmysłowym lgnięciem, za jakimiś pożądaniami. I też nie mam wątpliwości, że ten postny aspekt medytacji w wymiarze zmysłów, on uczy nas wrażliwości na doświadczanie świata. Jest takie doświadczenie, kiedy się siedzi na sali tutaj i na przykład są mikrodźwięki, bo podłoga pracuje albo strop, albo powiedzmy bardziej takie namacalne rzeczy, kiedy nie wiem, jemy posiłek wspólnie nawet tutaj w milczeniu i jest zarąbista symfonia po prostu sztuczców. Cudowna. Wysubtelnia się, nie? I co ciekawe, uczymy się tego doświadczać świata w takich sekwencjach. I one są czyste same w sobie. To jest genialne doświadczenie. Jest taka scena na filmie Gladiator. Wydawać by się mogło, że taki dodatek trochę reżyserski. Mogłoby jej nie być w ogóle. Ale jest. Tam na początku filmu, kiedy Maximus idzie walczyć z Germanami, już tam pojechał na tyły wroga, za chwilę usiądzie na koń, wygłosi mowę i pójdą do boju, no to ta scena trwa może, nie wiem, 3 sekundy. ten reżyser zrobił coś takiego, że pokazał gałązkę, na tą gałązkę przyfrunął ptaszek, później jest twarz Maximusa i on pojawia się na jego twarzy taki półuśmiech, nie? Kiedy patrzy na tego ptaka. Wydaje mi się, że to bardzo ładnie obrazuje to, o co chodzi. Że możesz w całej sekwencji tego zmysłowego doświadczenia, oczywiście ona ma swój, rezonuje duchowo, ale koncentrujemy się na tej sferze zmysłowej, dostrzec to w sposób bardzo czysty, nie zanieczyszczając tym, że rozmawiałeś przed chwilą ze swoim tam podkomendnym i nie zanieczyszczając tym, że za chwilę będziesz szedł walczyć. Jednocześnie ta sytuacja nie zanieczyści tego, że będziesz szedł dalej, podejmując swoje obowiązki dowódcy. Takie czyste przeżywanie rzeczywistości. Trochę jak lustro, no ale bardzo, bardzo piękne i uwalniające. Właśnie uczące wrażliwego, subtelnego doświadczania świata. I ostatni motyw, który tutaj widzę, to jest taki motyw brania odpowiedzialności za swoje zmysły. Kiedy siedzimy w medytacji i robimy to stop i pozwalamy też, by różne rzeczy przychodziły w całej tej sferze zmysłowej, uczymy się wolności, mamy większy kontakt ze sobą, uczymy się wrażliwości, mamy też moc do tego, żeby bardziej, no może nieładne słowo, zarządzać tymi zmysłami później w życiu. Żeby na przykład twoje oczy w tym zewnętrznym wymiarze bardziej zwiastowały pokój, nie? Jakąś pogodę ducha, albo miały czyste spojrzenie. Albo twój dotyk, kiedy trzeba, umiał być rzeczywiście mocny, a na przykład kiedy indziej, kiedy trzeba, tam jest wiele takich sytuacji, nie pytajcie jakie, potrafił być delikatny i bardzo subtelny. Albo, że masz zgodę na to, żeby twój węch skontaktował się z czymś, co jest nieprzyjemne, nie? Bo trzeba komuś pomóc. Albo na przykład twój słuch tak nim zarządzasz, że nie chcesz, żeby on lgnął do jakiejś sieczki informacyjnej. Albo żeby się żywił na przykład plotkami. Kiedyś tam w poznańskiej grupie medytacyjnej jeden chłopak do mnie podszedł, który już jakiś czas do nas przychodzi i mówi, że wiesz, mam takie doświadczenie, że kiedyś na przykład sprawiało mi radość to, że mogłem oglądać telewizję. Nie? Mam dziennik, coś takiego. Nie? A teraz wiesz, to nie o to chodzi, że w ogóle nie oglądam telewizji, ale nie mam takiego smaku, wiesz, wolę usiąść do praktyki, nie? Bo tu się dzieje coś ważnego, nie? Tu się dzieje coś ważnego, nie? Albo na przykład, żeby zmysł smaku, nie? Żebyś miał wyrozumiałość dla tego, kto na przykład gotuje dla ciebie i na przykład ci nie odpowiada coś. Nie? Żebyś miał zgodę na to, żeby też w takie sytuacje wejść, nie? Wszystko to uczy nas wolności, o której powiedziałem, a ponieważ wczoraj było podczas modlitwy godziny czytań, był fragment z Konstytucji Duszpasterskiej II Soboru Watykańskiego, bardzo się uśmiechnąłem, wiedząc o tym, o czym chcę mówić, że tutaj też taki fragment przyszedł, pozwólcie, że go odczytam, że my jako ludzie, nie, otrzymujemy od Boga różnego rodzaju rzeczy i ten fragment jest następujący. Nie? Jako człowiek otrzymuje je od Boga i widzi je niejako spływające z ręki Boga, dlatego je szanuje. Dziękując za nie Bogu dobroczyńcy i używając stworzeń oraz korzystając z nich w duchu ubóstwa i wolności, wprowadza siebie w prawdziwe posiadanie świata, niby nic nie mając, a wszystko posiadając. To jest tak, jak u Gelazego, to jest tak jak u świętego Jana od Krzyża, u mistrza Eckharta. Możesz mieć mnóstwo rzeczy do swojego zarządzania w swoim życiu, ale mimo, że to jest sfera materialno-zmysłowa, intensywna i tak dalej, jesteś wolny i tym zarządzasz. Jest praktyka, w samym cyklu na przykład sesji medytacyjnej. Może u nas trudniej do tego, żeby to dostrzec, to o czym chcę powiedzieć. Lepiej byłoby zrobić medytację w chodzeniu, bo o niej mówię, na zewnątrz. Na zewnątrz. No to jest takie doświadczenie też bardzo ważne, jeśli chodzi o aspekt duchowy tej medytacji w chodzeniu. Z jednej strony, ponieważ jesteśmy wyciszeni, takiego wysyconego w pełni przeżywania świata, a jednocześnie przeżywania go w taki sposób, że on nie zostawia w nas śladu. I tak w gruncie rzeczy powinniśmy przeżywać w ogóle całe nasze życie. Nie? Tylko mówię, siła tego doświadczenia byłaby o wiele większa, gdybyśmy robili medytację w chodzeniu na zewnątrz, na przykład w ogrodzie. Nie wiem, może zrobimy na przykład na kwietniowej sesji. Po prostu wyjdziemy na zewnątrz i zrobimy medytację w ruchu. I tam jest też takie doświadczenie, że można się zatrzymać, nie? W pełni pobyć w rzeczywistości. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy się idzie, czy tutaj, czy w tym takim pełniejszym wymiarze, na przykład na zewnątrz, nie idziemy dokądś. To jest pierwsze. Właściwie idziemy donikąd. To jest drugie. A dlaczego? Bo już doszliśmy. Bo to, o co chodzi, mamy. To my jesteśmy w tym niestworzonym. Obojętnie, w jakim kierunku pójdziemy, obojętnie, jaką pracę będziemy wykonywali, jakąkolwiek aktywność, bo każda z nich jest dla nas pracą. Bo w każdej z nich możemy być w obecności, w niestworzonym, w Bogu. A więc tak, medytacyjny post dla zmysłów, medytacyjny post dla umysłu, o którym tutaj nie mówiłem, ale w gruncie rzeczy to jest jeden post i jest tylko jedna droga. Przez to, co do nas przychodzi w warstwie zmysłów i przechodzi przez nasze serce i nasz umysł. Jedna droga. Jaka to droga? Jaka to droga? No, myślę, że to jest dobra odpowiedź. Dziękuję.